Cześć, witam w drugim odcinku. Dzisiaj powiemy troszeczkę o Oscarach, troszeczkę o Akademii. Powiem też o filmach, które moim zdaniem niesłusznie dostały Oscara w najwyższej kategorii. Spróbuję zgadnąć, jakie filmy dostaną w tym roku Oscary w najważniejszych kategoriach. Oraz mam też parę rekomendacji. To zapraszam. Greetings and welcome. I want to play a game. To może parę słów o historii. Pierwsze Oscary zostały wręczone w 1929 roku. Akurat w tym roku zostały wręczone za dwa poprzedzające ten rok lata. Za rok 1927 i 1928. Na początku Oscary przyznawano tylko w 13 kategoriach. Teraz tych kategorii jest już 24, więc wzięło się to z tego, że dawniej niektórych kategorii nie było, bo nie miało prawa, jak film animowany. Drugim powodem jest to, że osoby, które pracują nad technicznymi aspektami filmu, też chciały być docenione, takie jak montaż czy montaż dźwięku. Wywalczyli to sobie i w tym już od kilkudziesięciu lat są doceniani w tej najważniejszej kategorii. To chyba dobrze, nie wiem, co o tym myślicie, mi się to podoba. Oscary uznawane są za najważniejszą nagrodę filmową, jaką może dostać film. Pomimo tego, że nagradzane są głównie filmy anglojęzyczne, praktycznie tylko anglojęzyczne, jest wyznaczona specjalna kategoria dla filmów nieanglojęzycznych, w których dany film może dostać tego Oscara. Pomimo swojego prestiżu już od kilku lat uważa się, może nawet więcej niż od kilku, może nawet od kilkunastu, uważa się, że Oscary już nie mają tak wielkiego znaczenia, jak miały kiedyś. Z wielu powodów, na przykład, że teraz dzięki w dobie internetu bez problemu można sięgnąć po rekomendacje innych osób, można znaleźć sobie recenzenta lub wielu recenzentów o podobnym typie filmowym i od nich brać te filmy typy, które z wysokim prawdopodobieństwem nam się spodobają. I może takim najważniejszym powodem, dla którego te Oscary tracą na znaczeniu, jest to, że cała Akademia, która przyznaje te nagrody, miała dużo wpadek i dużo kontrowersji wynikało z jej decyzji przez ostatnie 20 lat. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, kto przyznaje te nagrody. Komisja Oscarowa, Akademia Filmowa składa się w większości z mężczyzn, w większości z białych mężczyzn oraz starszych. W średni wiek tej Akademii to około 62 lata, czyli to są już ludzie w solidnym wieku, z dużym doświadczeniem i dużą wiedzą. Ma to wiele zalet, ale także wiele wad. Jedną chyba z najważniejszych zalet tej komisji jest to, że ona nie poddaje się tak łatwo obowiązującym trendom, umie spojrzeć na filmy z dystansu i docenić artyzm. Docenić technikę, porównać z wieloma innymi filmami i wybrać te najlepsze, aczkolwiek to też jest wadą. Ponieważ Akademia często podejmuje decyzje bezpieczne dla siebie, chociaż jest to 6 tysięcy osób, aczkolwiek pomimo tego, że prawda, miliardy much nie mogą się mylić, ale 6 tysięcy osób się łatwo może lub nie może, to jest subiektywna opinia, ale według mnie często się myli, wybiera filmy bezpieczne, wybiera filmy głównie ze względu na ich tematykę, nie ze względu na artyzm. Lub też często przegina w drugą stronę, wybiera filmy ze względu na artyzm i nagradza je Oscarami, a nie ze względu na ciekawą historię, która była w bardzo dobry i ciekawy sposób opowiedziana. Podam później kilka przykładów i zobaczymy, czy się wtedy będziecie ze mną zgadzać. W każdym razie w mojej opinii te decyzje wynikają głównie z tego, że to jest bardzo konserwatywna komisja oraz składająca się głównie z mężczyzn, dlatego te filmy, które są nagradzane, są filmami męskimi. Tu już nie ma miejsca na feminizm. Ale pomimo tego, że to są filmy męskie, komisja nigdy nie nagrodzi filmu z brutalną sceną seksu lub gwałtu. To się jeszcze chyba nie zdarzyło, nie pamiętam takiej sytuacji, a wiąże się to dlatego, że to są ludzie głównie o bardzo silnych, konserwatywnych poglądach. Jeżeli bym mógł ich porównać do polskiej sytuacji, to by był taki PiS. To PiS by u nas przyznawał Oscary. Na szczęście nie jest to podobieństwo wiążące, dlatego mam nadzieję, że nikogo to nie zrazi. Open your eyes. Jedną z takich kontrowersji może być film Wożąc panią Daisy. Jest to przełomowa rola Morgana Freemana, chociaż już wtedy był stary. To ten film opowiadał o rasizmie ogólnie rzecz biorąc. Aczkolwiek był to jeden z kilku filmów, które w tym roku traktowały ten temat. A Wożąc panną Daisy według mnie był wyborem najbezpieczniejszym. Była to po prostu ładna odpowiedź, w której Morgan Freeman wozi białą damę, które się zaprzyjaźniają. Inne filmy traktujące o rasizmie z tego roku już nie były takie łagodne. Aczkolwiek moim zdaniem były lepsze. Dlatego Wożąc panną Daisy uważam za jeden z takich właśnie bezpiecznych wyborów Akademii. Ale przejdźmy może do kolejnych. Do kolejnych, bardziej kontrowersyjnych wyborów Akademii. Tak, w 1991 roku Oscara dostał Tańczący z Wilkami. Większość kojarzy ten film. Gra tam Kevin Costner, naokoło wojna secesyjna, Indianie, cuda, wianki, wilki. Aczkolwiek ten film konkurował wtedy z Chłopcami z Ferajny i Uwierz w ducha. Nie wiem, czy oglądaliście ostatnio Tańczący z Wilkami, według mnie ten film się już nie broni. Nie przetrwał próby czasu. Z kolei Chłopcy z Ferajny, czy Uwierz w ducha, czy chociażby Przebudzenie, wydaje mi się, że do tej pory są filmami świetnymi i doskonale poradziły sobie z czasem, który minął od ich momentu wydania. W 1993 roku Oscara za najlepszy obraz dostał film Bez przebaczenia. Jest to w opiniach wielu ostatni dobry western, a w ogóle uznawany jest ten film za koniec ery westernów. I chyba głównie za to dostał tego Oscara, bo chociaż film jest naprawdę świetny, to konkurował chociażby z Zapachem kobiety. Zapach kobiety w ogóle nie stracił na swoim znaczeniu ani na historii przez tyle lat. A Bez przebaczenia to w końcu western i w końcu ostatni. I myślę, że tylko dlatego komisja postanowiła go nagrodzić. Podobna historia była z Artystą, gdzie nagrodzono film niemy za to tylko, że był niemy i że składał hołd dawnym czasom. To mi się wydaje, że był zarówno w Bez przebaczenia, jak i Artyście tylko ten powód, dla którego te filmy dostały Oscara. W 1996 z kolei najlepszym filmem zostaje wybrany Braveheart, Waleczne serce, film Mela Gibsona, w którym on sam gra. Konkurował m.in. z Apollo 13 i Babe, Świnka z klasą. O ile Braveheart? Według mnie. Próby czasu nie zniósł dobrze. O tyle Apollo 13 i Babe, Świnka z klasą, próby czasu zniosły nadzwyczaj dobrze. I to jest o tyle fajne, że te wszystkie trzy filmy, o których powiedziałem, Braveheart, Apollo i Babe, są zupełnie inne. A Oscara akurat dostał Braveheart, jednak Apollo i Babe trzymają się świetnie do tej pory. Bardzo bym chciał, żeby w tym roku, 96, Oscara dostała Babe, Świnka z klasą. Wydaje mi się, że był to najbardziej uroczy Oscar w całej historii ich przyznawania. A z kolei w 97 roku większość Oscarów zgarnął Angielski pacjent, najnudniejszy film chyba w historii przyznawania Oscarów. Osobiście powiem, że Angielskiego pacjenta nie obejrzałem. Znaczy, trochę obejrzałem, całego nigdy nie zdążyłem zmęczyć. Natomiast w tym roku były jeszcze filmy takie jak Blask, Fargo czy Jerry Maguire. Nie wiem, czy kojarzycie Blask. Jest to świetny film o pianiście z chorobą psychiczną. Fargo, film braci Coenów, nie będę nawet zdradzał szczegół fabuły. I Jerry Maguire. Jeżeli ktoś lubi Toma Cruise'a, to Jerry Maguire to jest Tom Cruise zatężony w pigułce. Nie ma bardziej Toma Cruise'owskiego filmu. Wszystkie Mission Impossible się chowają, jeżeli chodzi o rolę Toma Cruise'a. Jerry Maguire i Fargo i Blask według mnie są dużo lepszymi filmami niż Angielski pacjent. I tak też sądzi i wielu krytyków, i wielu vlogerów. I tak, te filmy były z lat 90. i głównie wydaje mi się, że przez to Oscary po tych złych wyborach straciły na znaczeniu. wszyscy się mogli dowiedzieć, że komisja jednak nie jest nieomylna i często wybiera filmy, które za 10 lat już nikt nie pamięta lub nikt nie może ich zdzierżyć. A filmy, które z nimi konkurowały, po dziś dzień są hitami na DVD i Blu-ray. Nie wiem jak wy, ale gdyby puścili Chłopaczków z Ferajny teraz w jakimś multiplexie albo mniejszym kinie, to ja bym był chyba pierwszy w kolejce. Natomiast a za Angielskiego Pacjenta bym podziękował, nawet gdyby leciał na telebimie w tramwaju. Dziękuję. Ale chyba największą porażką w historii przyznania Oscarów za najlepszy film był rok 2006, w którym przyznano Oscara Miastu Gniewu. Nie wiem, czy kojarzycie ten film. Ten film też traktował o rasizmie, jak Wożąc Panną Daisy, tylko on traktował bardziej w inny sposób. Jest to film dobry, ale na pewno nie zasługujący na Oscara, a według mnie nawet na nominację. W tym roku konkurowały choćby z nim takie filmy jak Monachium czy Tajemnica Brokeback Mountain. Filmy traktujące o według mnie dużo ważniejszym aspekcie historycznym niż Miasto Gniewu. Miasto Gniewu jest filmem dobrym, ale tylko dobrym. To wszystko, co można o nim powiedzieć. Nie ma ani świetnych aktorów, ani tak świetnej historii, chociaż ma drobny twist. To w porównaniu z Monachium i tajemnicami Brokeback Mountain? Naprawdę? Pamiętam te Oscary chociażby dlatego, że to były chyba pierwsze Oscary, które oglądałem na żywo w telewizji. Tak, to było w telewizji. I pamiętam, że bardzo się zdziwiłem, bo widziałem miasto... W momencie oglądania widziałem Miasto Gniewu, Monachium, Tajemnicę Brokeback Mountain oraz Capote. I wydawało mi się, że już wtedy, że Miasto Gniewu z tych wszystkich filmów jest najsłabsze. Aczkolwiek, jak widać, Akademia myślała inaczej. Bardzo szkoda. I takich przykładów jest znacznie więcej. Rok od 2010 do teraz też nie jest lepszy, aczkolwiek uważam, że Oscary, które będą przyznawane w tym roku za rok 2013, są najlepiej nominowanymi od 10, a może więcej lat w każdej kategorii praktycznie, a na pewno w tych najważniejszych. Oscara może dostać każdy. Większość krytyków nawet, to już jest rzut monetą, jak niektórzy piszą, bo nie mają pojęcia, jak komisja, jak akademia będzie widziała te role, te filmy, te kreacje. I według mnie jest to najciekawszy rok i też rok z najwyższym poziomem od bardzo długiego czasu. Chociaż brakuje takiego, powiedzmy, jednego lub dwóch filmów, które byłyby bezapelacyjnymi hitami. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest tak tylko dlatego, że większość filmów w tym roku jest taka i po prostu poziom, na którym wszystkie się znajdują, jest tak wysoki, że żaden już nie może odskoczyć. Nie wiem, może napiszcie w komentarzach, jak wy myślicie. Patrząc i oglądając blogi, zarówno te pisane, jak i te wideo, zauważyłem, że większość tych blogerów na swoje top 1 wybiera inny film, który jest nominowany teraz w kategorii jako najlepszy. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek tak było. Zwykle walka rozgrywała się pomiędzy dwoma, maksymalnie trzema filmami. Teraz nawet nie próbuję zgadywać. Albo nie, albo spróbuję. Zgadniemy. I tak na szybko ja spróbuję sobie wytypować zwycięzców w najważniejszych kategoriach, ponieważ to zostanie w internetach i będę sobie mógł później odsłuchać, czy miałem rację. Wydaje mi się, że w tym roku najlepszy film zostanie Zniewolony, angielski tytuł 12 Years of Slave. Wydaje mi się dlatego, że Ameryka jest chyba teraz w okresie rozliczania się z niewolnictwem, jeżeli chodzi o kinematografię. Jeżeli chodzi o pogromy Indian, oni już to mają dawno za sobą i w książkach, i w filmach, i wszystkim, i serialach. Natomiast to jest jeszcze dalej świeże i dalej się przebija. Myślę, że dlatego ten film wygra właśnie z powodu tematu, jaki podejmuje. Aktorem za najlepszym aktorem pierwszoplanowym. Całym sercem jestem za DiCaprio, ale myślę, że Matthew McConaughey zgarnie teraz tą nagrodę, ponieważ to, co on robi w filmach, to jest majstersztyk, przynajmniej w tegorocznych. Pierwszoplanową aktorką, załóżmy, że zostanie Amy Adams. To jest takie moje skromne przypuszczenie i bardzo nie chciałbym, żeby dostała Oscara Meryl Streep ani Sandra Bullock. Chociaż prawdopodobnie stanie się tak, że dostanie to Meryl Streep. Ja jestem serduszkiem za Amy Adams. Amy Adams, jestem z tobą. Cóż, no, aktor drugoplanowy. Serduszkiem jestem za Michaelem Fassbenderem, jednak wydaje mi się, że Jared Leto jest w roku bezkonkurencyjny. Także obstawiam Jareda Leto. Sorry, Michael. A drugoplanowa rola kobieca. Mam nadzieję, że Jennifer Lawrence zgarnie już tą nagrodę po raz drugi i wejdzie do ekstraklasy aktorskiej kobiecej Hollywoodu. Powodzenia. Najlepszym reżyserem wydaje mi się, że tu bezkonkurencyjny jest Alfonso Cuarón za Grawitację. Najlepszy scenariusz oryginalny to już ostatnia kategoria, jaką sobie tutaj wybiorę. Mam nadzieję, że wygra Her. Ona. Aczkolwiek tu jest bardzo silna konkurencja jeszcze pomiędzy American Hustle a Blue Jasmine. Zobaczymy. Poszło w internety. No i mam trzy rekomendacje. Może tak od lat powstania. Pierwszym filmem, jaki chciałbym zarekomendować, jest film M z 1931 roku. Polski tytuł to M, myślnik morderca. Opowiada ono o śledztwie, które przeprowadza policja, by złapać mordercę dzieci, pedofila, który grasował w Niemczech w obecnych czasach. Podobno ta historia jest oparta na faktach, a przynajmniej niektóre jej elementy są na nich oparte. Film, chociaż jest z 1931 roku, jest świetny. Historia jest świetnie przedstawiona. Jest to jeden z lepszych thrillerów, jakie widziałem. Nawet porównując je do filmów z obecnych czasów, nie ma sobie według mnie praktycznie równych. Jest tam najlepsza scena procesu sądu, jaka była w filmie do tej pory. Nie przypominam sobie lepszej. Powiem inaczej, nawet gdyby ten film składał się tylko i wyłącznie z tej sceny, to i tak bym go wam teraz polecał. Podsumowując, film świetny, jeden z lepszych thrillerów, historia naprawdę zachwyca i zadziwia. Najlepsza scena sądu w historii, polecam. Kolejnym filmem jest film z 1937, jest to film polski, Piętro wyżej. Jedna z najlepszych komedii polskich, jakie widziałem. Może nawet najlepsza, nie wiem. Pewnie w zależności od tego, z jakim humorem bym podchodził do tego filmu, tak bym go wybierał. To jest film o konflikcie dwóch sąsiadów. Ma mnóstwo niesamowicie przezabawnych momentów, a głównie humoru sytuacyjnego. Jeżeli nie kojarzycie tego filmu po prostu z tytułu, to może skojarzycie go z piosenki, którą tam śpiewa jeden z głównych bohaterów. Jest to piosenka Sex Appeal. To, co nas podnieca, Sex Appeal. Niewiele osób wie, że właśnie ta piosenka wzięła się z tego filmu. On jest z 1937 roku. Ten film, poza tym, że jest śmieszny, ma jeszcze świetne i bardzo wpadające w ucho motywy muzyczne, a także po części jest to też troszeczkę musical. Warto go zobaczyć i porównać sobie na przykład z M, ponieważ te filmy dzieli bardzo krótki odcinek czasu, a i można wtedy sobie porównać kino polskie a niemieckie i zobaczyć, jak bardzo niewiele nas wtedy dzieliło. Ten film jest ważny też z jeszcze innego powodu. Główni bohaterowie 6 lub 7 lat po tym filmie ginęli w wojnie. Eugeniusz Bodo zginął w łagrze z głodu. Kolejny z głównych bohaterów umarł walcząc na wojnie. Dlatego chociażby z tego powodu można by zobaczyć, jak kiedyś wielcy aktorzy kończyli. Kończyli swoje życie praktycznie bezsensowną śmiercią. Ostatnim filmem, jaki chcę zarekomendować, jest film już z 2007 roku. Film o tytule Ładunek 200. Jest to rosyjski film opowiadający jedną z najbardziej pesymistycznych historii, jaką widziałem. Być może nawet, najbardziej pesymistyczną historię. Jest to film ciężki, z ciężkim klimatem, strasznymi scenami. Nie tyle gore, co psychologicznymi. Opowiada o Rosji przed pierestrojką, opowiada o tym całym upadku cywilizacyjnym, opowiada historię kilku ludzi. I każda z tych historii jest dołująca. Nie oglądajcie późnym wieczorem, bo nie zaśniecie. Ale jeden z filmów, który, można tak powiedzieć, najbardziej mnie porobił. Polecam. Jeżeli się zastanawiacie, który z tych filmów można sobie wybrać na dzisiaj lub jutro, to ja polecam. Dzięki za odsłuchanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Piszcie w komentarzach, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Piszcie w komentarzach o filmach. Piszcie w komentarzach o stronie technicznej. W przyszłym tygodniu planuję audycję o zombie. Bardzo lubię zombie. Widziałem mnóstwo filmów z tą tematyką. Czuję się na siłach pociągnąć ten temat. Mam dużo ciekawych przemyśleń, którymi chcę się z wami podzielić. Mam też sporo ciekawostek związanymi z zombie i nie tylko z zombie. Mam też teorię, dla której wydaje mi się, że dobrze tłumaczy, dlaczego ludzie akurat teraz, ale teraz bardziej, a dlaczego w ogóle temat zombie stał się bardziej popularny od tematów wampirów, wilkołaków i wszystkich innych potworów. Podzielę się z nią, ale to za tydzień. Dzięki, cześć.
Słaba pleć, lecz my mamy coś, co byście wy chcieli mieć. Co jest warta wasza siła, wasza pięść i twarda dłoń? My kobiety, choć słabiutkie, mamy na was jedną broń. Seks appeal to nasza broń kobieca, seks appeal to coś, co was podnieca w dzień. Styl, szarm, szyk, tym was zdobywamy, by mi o jeden znak. A już nie wiecie sami, co i jak, zdychacie godzinami, ech, och, ach, ach, i męczycie się, że strach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z was. Najtwardszy glas, od razu grzeczny jest serdecznie, jest dla każdej z nas. Słaba pleć, a jednak najsilniejsza, słaba pleć, a jednak najmocniejsza w dzień. Szyk, szarm, styl, nasza broń go seksa pił. Ta ma auto, ta brylanty, ta puter puk. I dwa doleczki, ładne oczy, ładne brwi. Poważniejsze niż bogactwa, bo w tym wszystkim właśnie tkwi. Seks appeal, seks appeal. Dzięki styl, szat, szyk. Oh, sex appeal, sex appeal, eh. Sex appeal, sex appeal, jingle, steel, charm, steel, nasza broń, sex appeal.